naszym gościem Krzysztof Ziemiec, dziennikarz, publicysta, Otwarta Konserwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie i pana redaktora, i słuchaczy Radio Wnet, i zacznę agile'owo.
A właśnie, agile'owo, to może wyjaśnimy, bo wczoraj pani minister była w telewizji Polsat News u Grzegorza Jankowskiego, który słusznie parokrotnie zwraca uwagę, że nie bardzo rozumie, co właściwie mówi pani profesor.
Ja nie rozumiem
agile'owo
tego słowa.
Też nie bardzo rozumiem, o co chodzi, ale wszyscy się zastanawiamy, jak to jest, że mamy tworzyć markę polską poprzez komunikację ze strony pani minister, której nikt nie rozumiem, czy prawie nikt.
Ja nie rozumiem tego słowa, bo jestem człowiekiem starej daty, poza wszystkim wychowany w szacunku do języka polskiego i staram się jak najmniej używać tego typu rzeczy, bo one po prostu język polski zaśmiecają. Staram się to tłumaczyć moim dzieciom, już dorosłym, ale niestety one są w tym chyba pokoleniu, które po prostu korporacyjnie używa języka angielskiego i stąd pewnie pani profesor też takie słowa. Ale agile'owo zacznę tak jak gość twój, wielce czcigodny doktor Orzeł, i on zawsze też na początku waszej gawędy nawiązuje do swoich różnych rzeczy. Ja tylko dodam, 2 tygodnie temu byłem nad pięknym polskim Bałtykiem, dokładnie w Białogórze. Temperatura wody może nie była oszałamiająca jak w Morzu Śródziemnym, ale to i dobrze. Natomiast była w miarę przyzwoita, dawało się kąpać codziennie. A kryształ w tym roku jest taki, po prostu woda jest tak czysta, jak nie pamiętam od czasów dzieciństwa. Nie wiem czemu, ale bardzo się cieszę. Piękne bałtyckie plaże, piękna czysta woda. I co ciekawe, nad polskim pięknym Bałtykiem jest coraz więcej rodzin z Czech. Widocznie bardziej sobie cenią chłodniejszy Bałtyk niż gorące Morze Śródziemne.
No chociaż to Morza Śródziemnego i nad Adriatyk mają nawet ciut bliżej, jakby to tak linijką policzyć. A wracając do tego, co rzeczywiście się przetacza, tej burzy, która się przetacza przez polskie media i polską debatę publiczną, na ile to, co się dzieje dookoła pani Barbary Mróz-Gorgoń, to jest trochę humoreska, trochę operetka, coś, o czym zapomnimy, a na ile to jest poważny kłopot wizerunkowy dla obecnego rządu?
To ja zacznę od tego, że mam prywatnie pewien mały kłopot, bo ja panią profesor poznałem rok, może 2 temu na jakimś kongresie gospodarczym chyba we Wrocławiu. I tam ona miała swoje wystąpienie właśnie a propos marki Polska, polskiej marki, promowanie Polski za granicą. I muszę przyznać, że uwiodła wtedy publiczność, bo mówiła bardzo sensem, bardzo rozsądnie o tym, że pewnego rodzaju działania powinny być w jakiś sposób zgrupowane i powinny być ponadpartyjne, że to powinna być kampania, która będzie wykraczała poza jakąś jedną czy dwie dekady Sejmu. Kadencję Sejmu, a jest inaczej. Przypomniało mi się teraz przy okazji tej całej afery, że w latach 90. myśmy do Polski, a może to były wczesne lata 2000, zaprosili takiego angielskiego specjalistę od reklamy PR-u, chyba nazywał się Ollins, już nie pamiętam do końca, ale znane bardzo nazwisko, który miał właśnie wymyślić jakąś kampanię, która miałaby strategicznie reklamować Polskę za granicą. No jakoś to się nie udało wtedy. On, pamiętam, w jakimś tam takiej trochę atmosferze skandalu musiał z Polski wyjechać, znaczy chciał z Polski wyjechać, bo coś nie pykło. I podobnie jest teraz. Ja mam właśnie problem, dlatego że kiedy wtedy słuchałem panią profesor, było ok, a teraz, kiedy słucham jej wystąpień w telewizji, bo była w dwóch telewizjach już teraz, i czytam ten raport, no to niestety to jest nie do obrony. Mówię niestety, bo to jest taka mowa trawa, jak to kiedyś się mówiło. To są piękne słowa, czasami niezrozumiałe słowa, które wydają się mądre, a treści tam nie ma żadnej. To, co mówiłeś wcześniej o tej chlebowatości, o tej płaskowatości, o tych wszystkich różnych brakach, które są w tym raporcie. Tam nie ma przypisów, tam są jakieś słowa, które nie istnieją, albo jakieś takie, no troszeczkę powiedziałbym, no naiwne rzeczy.
To tylko dopowiedzmy, jeżeli ktoś by wczoraj nie oglądał mediów i był na urlopie, a dzisiaj włączył sam na Radio Wnet, to jest raport, który ma 26 stron, chociaż jakby tak wycisnąć treść, zmieścić akapity i interlinie, to byłoby pewnie ze stron 8, może 9. Raport, który jest duża dyskusja, czy został opłacony przez nas wszystkich w sumie 180 tysięcy złotych, czy nie został opłacony. Na publikacji tego raportu widnieje jak byk stanowisko, że jest to przyjęte przez Ministerstwo Sportu. To jest na tytułowej stronie tego raportu. Raport już jest zdjęty ze strony think tanku Marka Polska, think tanku, z którego wyszła do rządu pani profesor Mróz-Gorgoń. Teraz wszyscy na wyprzódki się zarzekają, że za to akurat myśmy nie zapłacili. No ale jak była prezentowana ten oto raport, był prezentowany wyniki tych badań, to obecny był Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, no i zachwalał to jako właśnie dzieło, za które wszyscyśmy zapłacili. Więc to jest też ten element wydatkowania publicznych pieniędzy. Jak jest, to chyba dopiero CBA, poinformowane wczoraj przez opozycję, będzie musiało wyjaśniać.
I tu jest pies pogrzebany. Mam nadzieję, że dziennikarze dzisiaj czy jutro wykorzystają każdą okazję, żeby dopytać członków rządu, jak to naprawdę było, czy myśmy za to zapłacili, czy nie. Pani profesor mówiła, że to jest raport stary, to znaczy stary, sprzed jakiegoś czasu, kiedy ona jeszcze nie była w randze pani wiceminister, i że to jest raport, który też podobno, tak wczoraj przeczytałem, nie do końca Ministerstwo Sportu i Turystyki akceptuje, to znaczy stwierdziło, że ten taki, to jest marka, znaczek ministerstwa, była wpisana bez wiedzy i zgody tego ministerstwa, więc mamy tutaj pewnego rodzaju jakieś nieporozumienie.
Chociaż kiedy było to prezentowane z tą okładką, to obecny tam wiceminister Piotr Borys, poseł Platformy, nie protestował. Wówczas.
Wówczas nie, ale teraz troszeczkę może tak, no bo afera się rozlała, więc jeśli my za coś takiego mamy płacić 200 tysięcy, to jest to skandal, bo uważam, że po prostu to nie należy. Nie należy się za taką pracę taka kwota, to po pierwsze. Po drugie, niestety została skompromitowana cała idea w jakiś sposób promowania Polski. Ja wiemy dobrze, że wszystkie kraje robią na świecie. Ktoś, kto ogląda czasami te telewizje międzynarodowe, widzi kampanie reklamowe, czy to do Turcji, czy Hongkongu, czy Wielkiej Brytanii, konkretnie może bardziej Londynu, że to są miasta, które a, warto odwiedzić, b, warto w nich zainwestować, C, warto tam jeździć i bywać, tak? I z tego korzysta każda gospodarka tego kraju, więc ja bym nie potępiał idei reklamowania Polski, bo niektórzy oczywiście od dwóch dni dyskutują, a po co Polskę reklamować, po co Polskę przedstawiać jako kraj bezpieczny, jako kraj czysty, bo będą nam tutaj przyjeżdżać i zaśmiecać. No, to jest takie troszeczkę myślenie, powiedziałbym, wąskie. Warto promować kraj, warto promować miasta, warto promować Polskę, tylko w zupełnie inny sposób. Tu zabrakło w ogóle strategii, no bo ja nie wiem, do kogo jest ta reklama, która i ten cały
raport. Wszystko zaczęło się trochę od reklamy, która została wydana. Chyba właśnie.
I to drogiej.
Tak.
I to drogiej, bardzo drogiej.
Tam 27 milionów, rozumiem, tak, trzy tak. Spoty. Spec od reklamy mówią, jeżeli tam w środku tej kwoty 27 milionów było także koszty emisji tego spotu w różnych mediach, to może nie jest aż tak dużo, jak się wydaje. Sam spot jest słaby. Potem się okazało, że ten spot w jakimś sensie bazuje na pracy pani minister i think tanku Marka Polska. No i potem eksperci wzięli sobie na tapet tą oto pracę, no i wyszło to, co wyszło, raport, za który być może wszyscy zapłaciliśmy, a który jest w 90% wytworem sztucznej inteligencji i to bardzo słabego modelu darmowego, modelu językowego.
Mówią, że to najstarsza wersja to generowała, dlatego tam są takie błędy. A ja powiem inaczej, przewrotnie. A może to jest tak, że to jest po prostu język, który pani profesor jest na co dzień obecny. Język właśnie korporacyjny, język wystąpień dla menedżerów, którzy lubią takie dużą liczbę słów, które pięknie brzmią, bo są zapożyczone z innego języka, natomiast tak naprawdę w środku tam niczego nie ma, czyli mamy jakieś takie w miarę przyciągające, lukratywne opakowanie, a w środku jest pustka. I ktoś, kto ma kontakt z ludźmi z korporacji, wie, że bardzo często na różnych spotkaniach takie rzeczy, takie, za przeproszeniem, dupogodziny na tego typu wystąpieniach są każdego dnia i ludzie często mają tego serdecznie dość, więc może to wcale nie jest sztuczna inteligencja, tylko po prostu odbicie tego, o czym ja mówię, życia w takim zupełnie innym świecie, którego my dziennikarze po prostu może lepiej nie znamy.
Do języka to może na koniec jeszcze wrócimy i do polszczyzny, bo to też jest ciekawy wątek w tej dyskusji, a na sekundę jeszcze bym się zwrócił, co i ten spot wypuszczony, spot, to kto nie widział, szybko państwu opowiem, spot, który jest skupiony nie na Polsce, nie na walorach turystycznych, kulturalnych, historycznych, kulinarnych, czy cokolwiek jeszcze mogłoby turystę do Polski przyciągnąć, ale na znaczeniu mniej lub bardziej postaciach. Jest amerykański aktor, który przyjął polskie obywatelstwo i ma polskie pochodzenie. Jest modelka z Polski, Ania Rubin, która nic nie mówi. Jest Robert Lewandowski i aktor, który jest ucharakteryzowany na Chopina. No i cały spot, taka Warszawa szara jest w tle, a gwiazdami są ci, którym udało się z Polski, w cudzysłowie, uciec i zrobić karierę za granicą. Potem okazał się ten raport z tą historią Saferingu, która ma być kłopotem dla Polski i jakieś właśnie próby wyjścia z taką właśnie nowoczesną polskością. Co to wszystko mówi o sposobie patrzenia na Polskę, na polską historię, na polskie dziedzictwo kulturowe, nie tylko przez panią profesor, ale przez szerzej nurt lewicowo-liberalny, który obecnie rządzi?
Ja powiem krótko, jest to myślenie wsteczne, bo jest to myślenie w stylu lat 90. A dziś przypomnę, mamy rok 2026, zupełnie inna Polska, zupełnie inny świat, zupełnie inne media i zupełnie inni Polacy. A też ci chyba za granicą mieszkający, którzy ewentualnie chcieliby Polskę odwiedzić czy tam zainwestować, też myślę o tej Polsce wiedzą znacznie dzisiaj więcej niż wynikałoby to z tej reklamy, czyli znów takie wytarte schematy. Chopin, Lewandowski, z tego co czytam, tam jeszcze chyba w przyszłości ma Wałęsa wystąpić, czyli po prostu zdarte schematy. W latach 90. pewnie Chopin, Wałęsa, no i przede wszystkim papież Jan Paweł II otwierały drzwi do serc wielu ludzi za granicą. Dzisiaj chyba to już jest zupełnie ahistoryczne, ale bardzo też jest ciekawe, o tym Seferinku powiedziałeś. To jest trochę, mimo wszystko powiedziałbym, w poprzek tej narracji, którą myśmy z latach 90. dostali, ta narracja była wtłoczona do głów, że mamy się bić w piersi, że jesteśmy współwinni wielu rzeczy, że to nieprawda, że możemy się wszystkim chwalić, że możemy być dumni z polskiego żołnierza, z tej postawy w czasie wojny i po wojnie. Kazano nam się wstydzić, kazano nam się bić w piersi, klęczeć i przepraszać. A tutaj ta pani profesor właśnie mówi o tym suffering'u, który nas blokuje. To mnie cieszy, bo rzeczywiście jest to coś, co jest niespotykane na świecie, na pewno nie w takich krajach, które marzą o tym, żeby przewozić, czy na przykład w Stanach, czy w Rosji. Tam polityka sufferingu jest kompletnie nieobecna.
I za czymś to będzie przebite w jakąś wizję politycznie. Wszyscy, kiedy tylko zaczęli ten raport, to odkurzyli sobie konferencję prasową w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie Donald Tusk 31 lipca prezentował panią profesor Barbarę Mróz-Gorgoń jako właśnie osobę, która jest najlepszym ekspertem, jest najlepiej przygotowana i będzie budować w trudach markę polską, i nie chodzi o walutę, żeby była jasność, tylko właśnie o to, żeby Polska miała dobre przyjęcie. I teraz co z tym zrobić? Czy się cofnąć? Dymisja po tym? No jednak wczoraj, ja tego, ty widziałeś obydwa chyba wywiady, ja widziałem tylko ten w Polsat News, no to wszyscy mówią, że pani minister no się nie obroniła, jeżeli chodzi o to, co robiła i jak robiła.
No nie obroniła się. Ja przypuszczam, nie mam oczywiście żadnej wiedzy tajemnej na ten temat, przypuszczam, że ktoś panią profesor premierowi po prostu podsunął, polecił, bo jeśli zobaczymy jej CV, jej przygotowanie, jej właśnie zaangażowanie w promocję różnych marek, no to teoretycznie na papierze to jest osoba, która ma jak najlepsze papiery, by to robić. Więc ktoś, przypuszczam, zasugerował premierowi, że warto taką rzecz, taką osobę wypromować, wstawić do rządu i że to będzie służyło nam wszystkim. No stało się inaczej, więc myślę, że dzisiaj to chyba sama pani profesor powinna powiedzieć dziękuję, nie wyszło, coś jest nie tak, i pożegnać się z rządem, bo to jest kolejna rzecz, która będzie absolutnie bardzo ciążyła premierowi. I to się będzie dzisiaj na pewno we wszystkich mediach odbijało, bo wczoraj zauważyłeś pewnie też, że chyba nie było dziennikarza, komentatora, obserwatora, który, no, który nie byłby co najmniej gorzko uśmiechnięty, widząc to wszystko i czytając to wszystko. Więc ta sprawa wyszła poza bańkę i ta sprawa jest ponad, myślę, sympatiami politycznymi, i nawet ci, którzy bardzo mocno rządowi sprzyjają, widzą, że to jest wizerunkowo bardzo duże, kolejne dodam, tak, obciążenie dla rządu i premiera w te wakacje. To jest bardzo ciekawe. Mamy sezon wakacyjny, jak sam powiedziałeś, dzisiaj w kraju się ponoć nic nie dzieje, a od początku wakacji afera za aferą.
Afera za aferą. Aż się zdziwiłem, no bo z reguły rano do kawy otwieram serwis Polskiej Agencji Prasowej i tam tych konferencji, różnych zapowiedzi, co się będzie działo, jest dość dużo, a tutaj tylko, a jeszcze jest briefing ministra Klimczaka w sprawie kolejnej umowy na rozbudowę następnego odcinka autostrady A2 i tyle, więc w Orawce jeszcze msza święta żałobna za uczestników bitwy o Monte Cassino, żołnierza 12. Pułku Ułanów Podolskich. Więc to jest też ważne wydarzenie, ale z reguły to jest spis wielu, wielu wydarzeń, a dzisiaj rzeczywiście jakby tak oddech brała polityka, chociaż jak słyszymy, dużo się dzieje i rząd ma poważne kłopoty.
Ta konferencja akurat a propos rozbudowy autostrady 2 może być ważna, dlatego że ta autostrada powinna być już od dłuższego czasu szersza, bo ktoś, kto nią jeździ chociaż raz w roku, to wie, jak tam jest, to jest droga śmierci. Jazda na zderzaku i ogromny tłok, korki, wypadki, ścisk. Natomiast no, ta przebudowa będzie się wiązała z tym, że będą jeszcze większe korki przez pewnie 2 albo 3 lata, więc raczej w najbliższym czasie, dziś warto posłuchać pana ministra, a w najbliższym czasie pewnie omijać ten odcinek.
To znaczy, w rządzie jesteśmy, to zanim do polszczyzny wrócimy, żeby pointować naszą rozmowę, to jeszcze jedno wydarzenie, którego akurat PAP jakoś mi nie podał, ale inne źródła i moja własna pamięć to podpowiadają. Dzisiaj ma być posiedzenie rządu co do budżetu na rok przyszły, posiedzenie robocze. Tydzień rozpoczął się od propozycji korekty podatkowej, tak mówią eksperci, w wykonaniu pana premiera i pana ministra Tomańskiego, ministra finansów i rozwoju. Też propozycja teraz jest dyskutowana. Pytanie, co zrobi pan prezydent? Kancelaria mówi, już zapowiada, że to są złe rozwiązania. Czy to jest jakaś propozycja, która może być wyjściem do przodu, pokazaniem, że ten rząd jednak coś robi w zakresie gospodarki i finansów publicznych, jednak stara się jakiejś grupie Polaków podatkowo ulżyć?
Ja wczoraj słuchałem w różnych stacjach radiowych, powiem tak uczciwie i szczerze, różnych ekspertów i zdania są bardzo mocno podzielone. Niektórzy uważają, że to jest tylko i wyłącznie pic na wodę, inni mówią, że to jest jednak krok do przodu, który da może nieduże, ale jakieś tam jednak ulgi dla tych, którzy zarabiają ciut lepiej i zbyt szybko wpadali w ten wysoki próg. A ciut lepiej to wcale nie jest bardzo, bardzo dużo, tylko kilkanaście tysięcy złotych, co dzisiaj czasami już nie jest czymś tak wyjątkowym w dużych miastach, nawet nie tylko dla osób, które pracują w korporacjach. I powiem tak, PR-owo według mnie to jest dobry ruch. Dla tych osób, które są albo zwolennikami rządu, albo letnimi zwolennikami rządu, albo tymi, którzy gdzieś tam zawiedli się na tym rządzie, głosowali 3 lata temu prawie właśnie na tą koalicję, to jest dobry ruch, bo ci ludzie się nie do końca wczytają we te wszystkie tam meandry i przepisy. Będą słyszeli, że będą niższe podatki, że przeciętny obywatel zyska tyle i tyle, a maksymalny zysk to jest prawie 3000 czy ciut ponad. To wcale nie jest mało, prawda? Więc ludzie, to jest taka pozytywna narracja bardzo i w ostatnich latach w ogóle, myślę, brakowało. Więc dla wielu osób to będzie sygnał, że ten rząd coś robi i robi w ich imieniu. Prawda jest zupełnie inna, to co powiedziałem, że ulgę jakąkolwiek odczują ci, którzy zarabiają od 12 tysięcy brutto i więcej, prawda? I co więcej, odczują to w sposób na początku minimalny, bo niektórzy ci, którzy zarabiają 12 czy tam 12,500, to ten zysk miesięcznie będzie w granicach kilku czy kilkunastu złotych, więc to są śmieszne pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, ta ulga, o to odczucie tej ulgi będzie tak naprawdę dopiero w roku 2028, czyli jeśli by to weszło w życie, czyli rok już po wyborach, więc de facto ci ludzie, którzy dzisiaj myślą o tym pozytywnie, w kieszeni tego absolutnie nie odczują. A jeśli odczują, to niedużo, i jeśli odczują w ogóle, to w znacznym jakimś stopniu dopiero pod koniec 2028 roku. Więc de facto ten rząd robi prezent, jeśli już w ogóle tak można powiedzieć, przyszłej koalicji. Taka jest prawda i rzeczywistość. A rzeczywiście tam oprócz tego, że część podatników będzie jakąś tam odczuwała ulgę, to część tych, powiedzmy, grubych misiów będzie niestety bardzo mocno musiała zacisnąć pasa i pewnie bardzo mocno kombinować, bo ktoś, kto zarabia dużo, nie będzie wcale dzielił się z fiskusem, tak jak ci zarabiają mało albo średnio, bo oni mają dobrych doradców podatkowych, oni mają dobre księgowe i zawsze można coś tam pokombinować, żeby zarobić mniej, choćby podzielić firmę, choćby wyprowadzić część rzeczy w jakiś tam inny sposób, choćby wygenerować sobie koszty, tak żeby tego podatku nie zapłacić. Więc jak zwykle w takich przypadkach bywa, zapłacą ci, którzy są najmniej, że tak powiem, biegli w tych przepisach.
Naszym gościem Krzysztof Ziemiec, to na koniec wróćmy do tego języka, bo to jest może ciekawy wniosek i coś, co jest pozytywne w całej historii budowania marki polskiej przez panią minister Barbarę Mróz-Gorgoń, czyli coś, czego ja nie zauważyłem wcześniej, że ten język, którym się posługuje pani profesor, ten język polsko-korporacyjny staje się już czymś, co jest, mówiąc młodzieżowo, obciachowe, że tak jak kiedyś czyliśmy polszczyznę z latynizmów, makaronizmów, francuszczyzny, rusycyzmów, germanizmów, tak teraz może się okazało, że coś, co było bardzo modne i bardzo na topie kilka lat temu, czyli używanie tych wszystkich anglojęzycznych trendów korporacyjnych, w tej chwili też staje się czymś, co zaczyna być śmieszne i ta polszczyzna trochę sama się broni od tego typu narzutów.
No wy w Radiu Z, jak słucham, wszyscy jak jeden mąż mówicie piękną polszczyzną, staracie się. Ja nie słyszę takich właśnie makaronizmów i innych tam italianizmów, zapożyczeń, które są dla mnie no, czymś raniącym duszę i głowę. Ja też jestem wychowany w starej szkole radiowej, kiedy no, ciosane mi kołki na głowie, jak ktoś z nas próbował wprowadzać jakieś takie słówka, które wtedy były modne, a nie były w języku polskim zakorzenione. Ja jestem tak wychowany. Ja nie lubię takich rzeczy, ale mówię, jeśli ktoś pracuje w takim miejscu, gdzie to jest norma, bo ja na przykład rozmawiam z moimi dziećmi już prawie dorosłymi, którzy w różnych miejscach tam jakoś są i oni mi często mówią, tata, to jest tak dzisiaj normalnie, tak? Jak się pracuje w jakiejś tam firmie, która ma międzynarodowe relacje, to ten język jest językiem po prostu codziennym, normalnym, więc nie dziw się, że my to przynosimy do domu. No tylko, że rozsądny człowiek, ten rozsądek przychodzi pewnie z wiekiem też, no uważam, że powinien no, to dbać o ten język. Przecież to jest mowa, za którą kiedyś nasi przodkowie umierali. Uszanujmy to już tak może górnolotnie przy końcu tygodnia to brzmi, ale po prostu to jest nieładne, to jest nieatrakcyjne. Język angielski jest atrakcyjny, jak jest angielski i jak jest śpiewany czy mówiony przez prawdziwego, rodowitego Anglika. A my mamy swój piękny język, starajmy się to robić, a szczególnie w takich właśnie sytuacjach medialnych myślę, że to zaprocentuje. Myślę, tak, mam taką nadzieję, że ten To zaśmiecanie języka tymi obcymi korporacyjnymi, bo chyba teraz o tym rozmawiamy słowami, bo gdyby to jeszcze były jakieś literackie odniesienia, bardzo inteligentne, ktoś, kto jest oczytany, by zrozumiał smak takiego wystąpienia, to co innego. A w tym przypadku jest to coś, co mnie bardzo razi. Jest to coś, co mnie bardzo razi i ja tego po prostu nie lubię, nie akceptuję, walczę z tym, ale uważam, że nie jest to bardzo łatwa walka. Co więcej, być może będzie to walka dla nas przegrana, bo język angielski jest dzisiaj na całym świecie właśnie językiem no, takim używanym na co dzień w różnych sytuacjach, w naszych dziennikarskich również, prawda?
Jest, ten żargon się biera, ale jak udało się polszczyznę ochronić przed wpływami latynizmu, które były kiedyś bardzo obecne, czy francuszczyzny, to chyba z angielskim i tymi narzutami też sobie poradzimy, żeby albo mówić po angielsku, albo po polsku, a nie mówić językiem pani profesor Mróz-Gorgoń.
Oby, zostawmy to pozytywnie na koniec.
Krzysztof Ziemiec był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję. Idę jeść chleb o chlebowatości, jak to było tam, dobrej, tak?
Tak, żytni zakwas, pozytywna chlebowatość, jakoś tak. Tak to jest, jak się powierza pisanie raportów sztucznej inteligencji.
Lubię dobry polski chleb. Pozdrawiam, smacznego śniadania, dobrego dnia.